Cześć, kochani moi, a zapraszam Was dzisiaj na ciąg dalszej wycieczki po druku 3D, po technologii druku 3D. W ostatniej audycji opowiedziałem Wam troszkę o tym, troszkę przybliżyłem Wam historię samego druku 3D. Okazuje się, że nie jest on wcale taki, nie jest to taka najnowsza technologia. No i powiedziałem o tak o bardzo podstawowych właśnie metodach, technikach druku 3D, właśnie jak to może wyglądać. Też wrzuciłem linki w opisie audycji. No a dzisiaj, co dzisiaj? Dzisiaj chciałbym tak poruszyć temat RepRapu. A mógłbym powiedzieć troszkę o tym, jak zacząć z takim wydrukiem, przyjmując, że mamy już taką drukarkę 3D w domu, no i chcemy coś sobie tam na niej wydrukować. No to może zacznijmy od tego, że mamy sobie w domu drukarkę. Jest drukarka 3D, która nam może wydrukować jakiś obiekt, no i przyjmijmy, że coś się w tej drukarce zepsuło. I teraz w idei RepRap, czyli jest to jakby RepRap jest projektem maszyny, która może sama replikować swoje części. Taka drukarka 3D, która może bez problemu wydrukować brakujące lub zepsute części i które mogą zostać zastąpione później w takiej drukarce. Sama idea takiego tego właśnie RepRapu jest taka, że urządzenia mogłyby być dostarczone każdej osobie na świecie po minimalnych kosztach, a każdy użytkownik mógłby pobierać projekty z sieci i ściągając takie sieci mógłby drukować dowolną ilość kolejnych urządzeń, również poddając jakby aktualizacji budowę tego, co będzie drukowane, no na potrzeby obecnych, znaczy, żeby zaspokoić obecne potrzeby. Bo mało osób wie, ale same drukarki 3D przeszły ogromną, jakby powiedzieć, metamorfozę. Kiedyś mówiono tam o drukarce 3D, że ona tam będzie drukowała z jakiegoś plastiku. No ale my mamy to już bardzo, bardzo dawno za sobą. Drukarki 3D obecnie drukują, tak mówiłem, i z metalu na przykład części, ale oprócz tego drukarki 3D mogą być używane na przykład w celach spożywczych. Jest to trochę dziwne, no ale o tym będę chciał kiedyś porozmawiać, mówiąc o filamentach. O tym, czym drukarka drukuje, bo sam proces druku jest teoretycznie banalnie prosty i może zacznijmy od tego. Chcemy teraz wydrukować sobie jakiś przedmiot. Przyjmijmy, że będzie to obudowa do naszego telefonu. Możemy to zrobić. Co będziemy potrzebowali do tego? Na dzień dobry musimy sobie zainstalować oprogramowanie do projektowania 3D. Jest cała masa programów, które są darmowe i przy okazji genialne. Sporą ich część przerobiłem, w sporej części się też bawiłem. Są też oczywiście programy, które są zarówno płatne dla użytku firmowego, chociaż z wyjątkami, często dla studentów na przykład są one darmowo wypuszczane. Są też a programy do projektowania 3D, a jakby powiedzieć, są to narzędzia online. Można sobie za pomocą takich narzędzia przeglądarkowego zaprojektować dany obiekt i albo wysłać go do firmy jakiejś, która się zajmuje drukiem 3D, albo wydrukować sobie samemu. Jest też masa portali, spokojnie myślę z 10 mogę Wam wrzucić później w linkach, gdzie możemy sobie pobierać gotowe już projekty w formacie właśnie takim do pobrania na dysk, później wrzucenia na slicer w celu pocięcia. No ale zacznijmy, zostańmy przy tym telefonie. Mamy obudowę, mamy telefon, pękła nam obudowa, albo jeszcze lepiej jakieś etui na telefon. I możemy teraz albo przeszukać właśnie te portale i zobaczyć, czy już ktoś przypadkiem nie spędził trochę czasu i nie zaprojektował takiej obudowy. Możemy też sobie taką obudowę czy etui zaprojektować. Jak zrobić to szybko i dobrze? Można użyć nieinstalacyjnego, na przykład Tinkercada. Jest to narzędzie stworzone przez firmę Autodesk i ono zapewnia nam opcję projektowania obiektów trójwymiarowych i nadających się do późniejszego wydruku na naszej drukarce. Jak działa Tinkercad? Zakładając konto na Autodesku, mamy od razu później dostęp do Tinkercada. Po zalogowaniu się tam dostajemy jakby plac roboczy, widzimy nasz plac roboczy i za pomocą przeciągania różnych kształtów, modyfikowania ich możemy zbudować jakiś model, który ostatecznie wyeksportujemy w formacie na przykład STL czy OBJ, a później już wrzucamy to do slicera. Są też programy bardziej profesjonalne, troszkę bardziej profesjonalne, na przykład Design Spark Mechanical. Jest to genialny program, który jest dostępny również po polsku i można w nim, on ma bardzo ciekawą właściwość ten program, czasem go sobie też używałem, ponieważ na tym programie możemy sobie poniekąd wrzucić jakby rysunek, grafikę i jakby na jej podstawie wygenerować, obrysować sobie obrysować sobie dany obiekt, później go wyciągnąć za pomocą ekstrakcji i wygenerować sobie również pliczek do wydrukowania. Są też bardziej zaawansowane programy i tutaj mówię na przykład już o programach też od Autodesku, tak jak Tinkercad. Autodesk kiedyś miał fajny program 123D Design. Niestety z jakiegoś dziwnego powodu postanowili go ubić i po prostu wstrzymali jakby możliwość już chyba jego nawet pobrania czy instalacji. No nie chcę już ten program poprawnie działać. Bardzo go lubiłem, jakoś bardzo mi jego, interfejs przypasował. No ale kontynuujmy. Można na przykład używać takiego programu jak Autodesk Fusion 360. No jest to następca 123 Designa, znaczy nie tyle następca, bo sam Fusion może nam służyć do przeróżnych czynności, nie tylko projektowania samego obiektu. Ale przyjmijmy, że chcemy sobie teraz właśnie wydrukować taki obiekt. Co musimy zrobić krok po kroku? Jeżeli mamy już plik ściągnięty z internetu, sprawa jest prosta. Wrzucamy na komputer, w komputerze do slicera. Slicer generuje nam plik, który później przerzucamy do drukarki i drukarka już wie, co robić. Ale można zrobić to inaczej. Jeżeli mamy do wykonania jakiś projekt w 3D, możemy sobie zaprojektować, na przykład w tym Fusionie, też na płaszczyźnie. Widzimy od razu taką płaszczyznę, jak siatkę, na której będziemy pracować. Ta siatka to jest jakby odzwierciedlenie naszej płaszczyzny w drukarce i wszystko, co zrobimy na tej siatce, co na niej umieścimy, co na niej zmodyfikujemy, później generując plik, zostaje zapisane i w ten sposób otrzymujemy projekt, który możemy później wydrukować. Najłatwiejszym sposobem, na przykład do wydrukowania jakiejś obudowy, przyjmijmy telefonu płaskiego, płaskie etui, jest opcja taka, żeby przeciągnąć albo obrysować sobie kwadrat, sześcian, najlepiej sześcian oczywiście, bo kwadrat musielibyśmy dodatkowo wyciągać, i po narysowaniu takiego sześcianu możemy nadać jego bokom odpowiednie parametry: wysokość, grubość, szerokość, i co najważniejsze, możemy za pomocą specjalnych narzędzi nadać mu krzywizny, wyciąć, jakby powiedzieć, otwory, wykonać łuki, żeby to było ładnie na przykład zaokrąglone na rogach, no i wyciąć środek, ten, w który będziemy później wkładać nasz telefon. Po takiej operacji zapisujemy nasz plik. Jest troszkę roboty z tym w Fusionie. Gdyby ktoś miał problem, jak to wygenerować jako plik STL, to zapraszam do kontaktu na maila podcastprofesoraleniucha@gmail.com. Pomogę chętnie, ponieważ takie programy często chcą, żebyśmy skorzystali z jakichś tam domyślnych, jak to się powiedzieć, dostawców druku 3D. Nawet Windows 10 ma coś takiego. Wprowadzili możliwość zamawiania sobie druków bezpośrednio z Windowsa. Oczywiście w firmach, które im za to zapłaciły. No ale przyjmijmy, że zaprojektowaliśmy sobie nasz obiekt. Eksportujemy sobie go do formatu chociażby tego STL-a, który się nam zapisuje ładnie na dysku. W tym momencie kończymy pracę z programem do projektowania 3D. Otwieramy Slicer. Slicer jest to program, który w założeniu ma przerobić nasz obrazek, naszą grafikę trójwymiarową na, jakby to powiedzieć, zbiór komend w osi X, Y, Z, tam gdzie będzie podążał nasza głowica naszej drukarki i gdzie będzie jakby tworzyła ten projekt już na blacie drukarki. To brzmi strasznie skomplikowanie, ale tak naprawdę takie nie jest. I teraz w momencie, kiedy wrzucamy to do slicera, czyli po prostu otwieramy nowy pliczek, znajdujemy plik, który wygenerowaliśmy sobie tej przykładowej obudowy czy etui telefonu, ładujemy i widzimy go już troszkę inaczej, w postaci linii, jedna na drugiej, tworzących po prostu cały obiekt. No i teraz możemy zrobić tak, że wybieramy sobie, to jeszcze nie wszystko, bo jest wiele rodzajów slicerów, no ale przyjmijmy sobie, że robimy to w slicerze taki, jaki mamy tam z naszą drukarką dołączony, albo jaki zaleca producent, i możemy sobie teraz w slicerze wybrać na przykład, jakiej grubości mają być ścianki, czyli czy to będzie twarde, czy to będzie bardziej giętkie, czyli też bardziej podatne na zniszczenie, z jakiego materiału będziemy dokonywać wydruku, czyli czy będzie to jakiś konkretny plastik, guma lub inne tworzywo, chociażby drewniane, czy na przykład jaka ma być jakość też tego wydruku, przez co możemy sobie ustawić też prędkość wydruku, i w momencie, kiedy mamy już te parametry ustawione, klikamy na tam na przycisk, który nam jakby potnie ten nasz projekt. Taki projekt później zapisujemy sobie na komputerze jako model, nie wiem, i wtedy albo za pomocą kabelka USB i podpięcia laptopa czy komputera do drukarki 3D, a można to zrobić jeszcze troszkę łatwiej, bo większość drukarek ma slot na kartę pamięci. Przerzucamy sobie taki plik o rozszerzeniu .gco na właśnie kartę, albo bezpośrednio podpinając do drukarki możemy uruchomić ze slicera sam wydruk. Ja często korzystałem do tej pory z opcji właśnie przerzucania na kartę. Ale postawiłem na to, że jednak chcę mieć większy wgląd w parametry tego, co się dzieje, ponieważ gdy drukujemy sobie z karty pamięci, to w zasadzie po załadowaniu pliku do drukarki i uruchomieniu druku nie mamy jakby już większego manewru. Co najwyżej możemy sprawdzić, jaki jest tam procent wydruku już, albo nie wiem, jaka jest chociażby temperatura głowicy czy blatu drukarki. Bo to też jest ważne, żeby jednak mieć tą drukarkę z blatem podgrzewanym. O tym opowiem kiedy indziej. Ale ja obecnie podchodzę do tego tak, że do drukarki wpinam się przez USB i bezpośrednio ze slicera puszczam jakby wydruk, żeby ładnie drukowało. Dzięki temu mam większą kontrolę i dzięki temu mogę też łatwiej w razie czego przerwać proces, ponieważ program, który mój producent na przykład drukarki domowej tutaj mi za nie wiem, nie tyle zaimplementował, co dorzucił, ma taką opcję w samym slicerze, przepraszam, już tak jąkam, ale coś mi nie idzie dzisiaj ta gadka, a może dlatego, że jestem po dentyście, jeszcze troszkę mnie trzyma to wszystko. I słuchajcie, i teraz za pomocą takiego slicera możemy bezpośrednio wydrukować sobie coś, czyli ładujemy pliczek, program go ładnie tnie na kawałki, widzimy, znaczy ten nasz obiekt pocięty na kawałki widzimy już w slicerze i puszczamy opcję drukuj. W tym momencie musimy już mieć załadowany oczywiście filament, szpulę z filamentem do naszego ekstrudera, do naszej jakby głowicy. Następuje resetowanie się, przynajmniej w moim przypadku, na mojej maszynie wygląda tak, że drukarka się resetuje do ustawień, z których zacznie pracę. Ona się resetuje sobie swoje pozycje. Warto również zmierzyć tam, czy wszystko jest prawidłowo, ponieważ na samej obudowie drukarki po jakimś czasie na śrubach mogą się pojawić różnice w wysokościach. Opowiem o tym w innym odcinku. I teraz tak, możemy też do wydruku użyć nie tylko czystego szkła, które nam z reguły oferuje drukarka 3D. Są przeróżne nakładki naklejane na szybę. Można używać specjalnych klejów, a ja przerabiałem już chyba wszystkie z tych możliwych, znaczy na pewno wszystkie z tych możliwych opcji. Jednak zauważyłem kiedyś, że najlepsze wydruki są, kiedy zostawię moją drukarkę bez żadnego kleju. Klej jest dobry, kiedy się drukuje na przykład ABS-em, ale na przykład miałem taką sytuację, że drukując ABS-em na podkładce, są takie specjalne podkładki naklejane na szybę, miałem taką sytuację, że ta podkładka się niszczyła albo jakoś zespajała z tym filamentem. No niekoniecznie to było to, czego potrzebowałem. Potem kiedyś na pomysł, żeby odtłuścić dobrze samą szybę, na której jest nanoszony wydruk. I teraz tak, można zrobić to na przykład za pomocą octu. Czyścimy szybę idealnie, żeby nie było na niej żadnych paproków, żadnych zabrudzeń. I po załadowaniu pliku w slicerze, przy rozpoczęciu, stół roboczy zaczyna się podgrzewać, więc wszystko, co tam było, jeszcze zostało z tego octu, odparuje. I drukarka później, po tym jak nagrzeje już stół, zaczyna podgrzewać ekstruder i w tym momencie zaczyna pracować. Kiedy pracuje, nanosi kolejne i kolejne warstwy właśnie na stole roboczym. I teraz tak, możemy w programie obserwować proces, jaki jest zaawansowanie, na jakim jesteśmy. Możemy ewentualnie przerwać wydruk, chociażby po to, żeby podmienić filament. Gdyby się na przykład okazało, że filament na szpulce pękł czy coś takiego, możemy sprytnie jeszcze spróbować go szybko podmienić. możemy również jakby powiedzieć awaryjnie wyłączyć drukarkę, ponieważ slicer, którego ja używam, ma tak jakby czerwony przycisk, jest to ikonka, po której przyciśnięciu jakby zrywana jest nie tyle komunikacja z drukarką, co drukarka staje w danym miejscu, co zabezpiecza w pewien sposób przed jakimiś szkodami, które mogłyby zostać wykonane, tam nie wiem, typu za mocne naciśnięcie ekstrudera na szybę, czy coś w tym rodzaju. Także warto mieć opanowany interfejs, a interfejs takiego programu. No i teraz tak, po wydruku, kiedy skończy, głowica odjedzie, głowica drukarki z ekstruderem, ona sobie odjeżdża i teraz warto poczekać. Dlaczego warto poczekać? Ponieważ stół zaczyna się chłodzić i często jest tak, że jak zaczniemy od razu jakby szarpać produktem, tam wydrukowanym obiektem, uszkodzimy jego spód. I będzie po prostu wyglądał nieestetycznie, mogą powstać jakieś dziury czy jakieś zniekształcenia. Warto poczekać, w momencie kiedy stół wystygnie odpowiednio, możemy, i tu jest taki mój tips, który ja robię, biorę płyn do naczyń, nie do naczyń, do szyb płyn, taki w spryskiwaczu, nie wiem dlaczego pomyślałem o płynu do naczyń, i bardzo delikatnie, osłaniając ekstruder, żeby go nie zachrapać, pryskam tym płynem na obiekt, właśnie ten świeżo wydrukowany, i zauważyłem, że dzięki temu po odklejeniu, nie wiem dokładnie jak to opisać, powiem tak, po odklejeniu ta warstwa, która była drukowana na szybce, jest idealnie gładka, jest jak szkło. Nie wiem, spróbujcie u siebie, jeśli macie drukarki 3D, nie szarpcie się z projektem od razu, wystarczy poczekać, ewentualnie spryskać tak delikatnie płynem, ochłodzi to wszystko i naprawdę wydruk jest kapitalny. Oczywiście te drukarki, które mamy w domach, domowe drukarki 3D, one mają jakąś tam tolerancję na wydruk, plus minus zawsze jakaś tam część milimetra, centymetra, w zależności od wydruku. Bo drukarka, którą ja mam w domu, taka domowa nasza drukarka, ona ma powierzchnię wydruku 20x20x25 cm. Prawdopodobnie, tak mi się wydaje. To w sumie to jestem chyba tego pewien. I co miałem powiedzieć? Że nie warto się później z takim obiektem szarpać, bo czasem obiekt, kiedy już szybka wystygnie, on praktycznie odejdzie sam, albo będziecie potrzebowali do tego bardzo, bardzo niskiej, małej siły, żeby go ściągnąć. No i co? I wtedy w takim projekcie, jeżeli to była zwykła jakaś kostka, czy chociażby takie etui do telefonu, nie macie praktycznie nic do obróbki, z wyjątkiem tego, żeby prawidłowo tam wyciąć otwory, ale chyba, że je od razu zaprojektowaliście jako otwory, także są, że drukarka od razu zostawiła tam miejsce, ewentualnie użyła filamentu rozpuszczalnego w wodzie, żeby wydrukować tam podporę. No i praktycznie taki element mamy od razu do wykorzystania. Oczywiście są elementy bardziej skomplikowane, jakieś figury, gdzie trzeba już jednak troszkę pokombinować, trzeba je obrobić, co zajmuje czas. No i przede wszystkim zalecam tutaj pamiętanie o okularach takich ochronnych na oczy, bo czasem taki odpryśnięty kawałek plastiku, kiedy trafi w oko, no to może narobić szkód, więc pamiętajcie zawsze o bezpieczeństwie. No i tyle. W zasadzie to jest wszystko, co chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Troszkę zahaczyłem o RebRap. Nie wiem, czy tak nie powiedziałem za bardzo po łebkach z tym RebRapem. No ale ogólnie chodzi o to, żeby maszyna mogła drukować części sama do siebie. Oczywiście jest to idea. Nie jest to jeszcze gotowe rozwiązanie, bo oczywiście możemy sobie wydrukować większość elementów naszej drukarki 3D po prostu w domu, ale też trzeba pamiętać, że no, drukarka składa się też z elektroniki, czy jakichś tam układów elektronicznych, które służą jako mikrokontrolery. Zbudowana jest również z przegubów, chociażby właśnie kulowych, jakichś elementów, które typu czujniki, no silniczki, to jednak jeszcze nie jest, nie ma możliwości, żeby to sobie wszystko ładnie wydrukować, no ale niektóre rzeczy możemy sobie po prostu dokupić, nawet chociażby takie okablowanie i układy sterujące, a całą resztę wydrukować po prostu albo pobierając, albo projektując sobie krok po kroku nasze urządzenie. Ja wychodzę z założenia, że jednak warto dać ludziom, którzy się na tym znają, możliwość zarobku i zamówienia takiej maszyny, ponieważ kiedyś nawet patrzyłem, to można sobie kupić drukarkę taką jakby DIY do złożenia. Teraz już się to uprościło. Ja mówię o przykładzie, gdzie patrzyłem parę lat temu. To taka drukarka DIY do złożenia potrafiła kosztować 2-3-krotnie mniej niż drukarka, która była już złożona, ale złożona drukarka miała tą przewagę, że była już w pełni ustawiona, a tą drukarkę, którą sobie samemu trzeba było poskładać, no to tam było liczone w rzędu 30 godzin, no to sporo czasu na to, żeby wszystko spiąć, wszystko ładnie poustawiać, zaprogramować. No chyba, że ktoś lubi, że jest takim gadżeciarzem i lubi po prostu takie rzeczy robić samemu. Może gadżeciarz to nie jest najbardziej odpowiednie słowo. Tak, no to co? Na tą chwilę będę już powoli kończył. Zapraszam Was za tydzień w piąteczek na kolejny odcinek podcastu profesora Leniucha. Będzie opublikowany przed 21 czasu polskiego. No i oczywiście zapraszam Was również na stronę wiejaczka.com, gdzie jest tam łatwy dostęp do publikowanych przeze mnie podcastów, vlogów. Także zapraszam i życzę Wam miłego weekendu oraz do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, hej hej.